Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest środa, 23 sierpnia. Wspomnienie świętego Filipa Benicjusza, wyznawcy, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niemcy. Berlińskie Forum Religii poinformowało, że na początku września w stolicy Niemiec odbędzie się kolejny festyn międzyreligijny z cyklu Długa Noc Religii. Tym razem ekumeniczne wydarzenie odbędzie się pod hasłem Brzmienie Ziemi. W ramach eventu przez cały weekend od 1 do 3 września otwarte zostaną kościoły, a także synagogi, meczety i inne świątynie fałszywych religii. Program wydarzenia, które zainaugurowane zostanie pod koniec sierpnia w należącym do baptystów, tak zwanym Kościele Pokoju, przewiduje szeroką ofertę medytacji, spotkań modlitewnych oraz wydarzeń muzycznych. W festiwalu weźmie udział przynajmniej jedna z berlińskich parafii katolickich. W jej sąsiedztwie będzie można odwiedzić także wspólnotę druidów. Od siebie, mój drogi słuchaczu, dodam taki to obszerny komentarz. Dialog międzyreligijny to absurd. Ponownie Niemcy. Jak donosi portal katolisch.de, w regionie Badenii-Wirtembergi powstanie pierwszy, w cudzysłowie, kościół, zajmujący się pochówkiem zwierząt. Za powstanie tej doskonałej inicjatywy odpowiadają przedsiębiorcy pan Florian Disterwald oraz pani Ellen Weinmann. W rozmowie z ewangelicką prasą pan Disterwald powiedział o swoim kocie. Minka nie jest już od dawna zwykłym kotem podwórkowym, który łapie myszy. To pełnoprawny członek rodziny, którego odejście jest opłakiwane tak samo jak odejście bliskiego nam człowieka. Przedsiębiorcy nabyli w tym celu nieużywany protestancki zbór i pod koniec bieżącego roku oficjalnie rozpoczną tzw. chrześcijańskie pochówki zwierząt. Ceremonia będzie mogła przybierać różne formy, zależnie od woli klienta. Jedne będą mogły trwać kilka minut, inne kilka godzin, a ceremonii towarzyszyć może na przykład odmawianie modlitwy Ojcze Nasz w języku aramejskim. Komentarz ode mnie. Pan Disterwald i pani Weinmann z punktu widzenia chrześcijańskiego robią oczywiście coś bardzo złego. Natomiast skoro sami o sobie mówią przedsiębiorcy, trzeba im przyznać, że pod kątem biznesowym jest to najprawdopodobniej pomysł genialny. Tak zwany człowiek współczesny jest dziś tak pogubiony, szczególnie w Niemczech, że jestem przekonany, że pani Weinmann i pan Disterwald zarobią bardzo, bardzo dużo pieniędzy na swoich usługach. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Filipa Benicjusza, wyznawcy. Święty Filip Benicjusz przyszedł na świat we Florencji 15 sierpnia 1233 roku. W wieku młodzieńczym rozpoczął studia filozoficzne w Paryżu, które kontynuował w rodzinnej Florencji, oraz studia medyczne na Uniwersytecie w Padwie. Mając lat 20, rozpoczął 40-dniowy post, który skłonił go do wstąpienia do niedawno powstałego zakonu sług Najświętszej Maryi Panny, czyli serwitów. Po 5 latach przyjął święcenia kapłańskie. W roku 1267 34-letni Filip został wybrany generałem zakonu, co zaowocowało rozwojem serwitów w Italii, a także powołaniem żeńskiej gałęzi zgromadzenia, czyli sióstr serwitek. Filip podróżował po Europie, gdzie zasłynął z mądrych kazań. W roku 1271 kardynałowie rozważali nad wyborem Filipa na papieża, co jednak nie nastąpiło. Święty Filip Benicjusz zmarł 23 sierpnia 1285 roku we włoskiej Umbrii. Beatyfikował go papież Leon X w roku 1516, a kanonizował papież Klemens X w roku 1671. Ziemska ojczyzna świętego Filipa Benicjusza, czyli Włochy. 10 sierpnia zmarła pani Michela Murgia, włoska lewicowa pisarka, propagatorka aborcji, eutanazji oraz ideologii LGBTQ i inne literki. Mimo tego pani Murgia, autorka książki zatytułowanej God Save the Queer, uważała się za katoliczkę i utrzymywała przyjacielskie relacje z wieloma hierarchami włoskiego kościoła. Jednym z jej przyjaciół był przewodniczący włoskiego episkopatu, kardynał Matteo Zuppi, który zorganizował jej uroczysty katolicki pogrzeb w rzymskiej bazylice Maria di Montesanto. W czasie mszy pogrzebowej kardynał Zuppi odczytał list skierowany do rodziny i przyjaciół radykalnej lewicowej pisarki, którym podkreślił łączącą ich przyjaźń, a także stwierdził, że księga życia Micheli Murgi nie została ukończona i wciąż będzie zapisywana literami miłości. Francja. Jak donoszą katolickie media, w miniony weekend w mieście Nancy doszło do kolejnego już brutalnego pobicia katolickiego kapłana. 74-letni duchowny został zaatakowany w biały dzień przez 34-letniego mężczyznę, który uderzał kapłana żyrandolem, a gdy ten upadł, kopał księdza po głowie. W czasie napadu mężczyzna krzyczał, że wszyscy księża to pedofile. Pobity kapłan, który miał na sobie sutannę, stracił przytomność i został przetransportowany na oddział ratunkowy. Jego stan jest stabilny. Szczęśliwie napastnik został zatrzymany przez policję i postawiono mu już zarzuty. To kolejny już atak na katolickiego kapłana w sutannie w biały dzień w centrum Europy. Stany Zjednoczone. 14 sierpnia na łamach magazynu Foreign Affairs opublikowano artykuł naukowców z Centrum na Rzecz Nowego Amerykańskiego Bezpieczeństwa na temat kontroli sztucznej inteligencji. Panowie Markus Anderljung oraz Paul Scharr opisali w swoim artykule zatytułowanym Jak zapobiec katastrofie sztucznej inteligencji, przeprowadzony przez siebie związany ze sztuczną inteligencją eksperyment. Autorzy badań są chemikami i za pomocą sztucznej inteligencji chcieli usprawnić proces tworzenia syntetycznych substancji chemicznych. Sztuczna inteligencja niespodziewanie pomogła im w stworzeniu broni chemicznej oraz biologicznej. W artykule czytamy: program niemal zgodził się syntetyzować sarin, śmiercionośny gaz paraliżujący, dopóki nie wyszukał w Google mrocznej historii tej substancji. Autorzy wystraszyli się możliwości sztucznej inteligencji i postanowili skierować swoje dalsze badania w kierunku ostrzeżenia społeczeństwa przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z podobnych eksperymentów. Brazylia. Znany brazylijski teolog brat Clodovis Boff, od wielu lat zwolennik tzw. teologii wyzwolenia, opublikował niedawno artykuł, w którym skrytykował ten szkodliwy dla kościoła nurt. Brat Clodovis do roku 2007 był jednym z czołowych przedstawicieli rewolucyjnego nurtu w teologii, obok swojego brata, byłego księdza Leonarda. Zdaniem autora, teolodzy wyzwolenia są głównymi odpowiedzialnymi za stawianie w centrum teologii ubogich i pomocy charytatywnej, a nie Chrystusa. Podczas promocji swojej książki zatytułowanej Kryzys w Kościele Katolickim a Teologia Wyzwolenia powiedział: konieczne jest, aby Kościół znowu akcentował Chrystusa jako kapłana, jako mistrza i pana, a nie tylko walkę z ubóstwem i kryzysem klimatycznym. Brat Clodovis zarzuca także teologii wyzwolenia, że to przez nią liczba zadeklarowanych katolików w Brazylii zmniejszyła się z 90 do 51%. Polska. Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris poinformował o uniewinnieniu radcy prawnego, który wziął udział w kampanii ProLife. Zarzuty przeciw prawnikowi rozpatrywał Sąd Dyscyplinarny Krajowej Izby Radców Prawnych. W pierwszej instancji sąd dla Okręgu Poznańskiej Izby Radców Prawnych zdecydował o ukaraniu aktywisty karą grzywny w wysokości 5000 zł oraz zakazem wykonywania patronatu nad aplikantami radcowskimi na okres 5 lat. Oskarżonemu zarzucono, iż naruszył etykę zawodową, prowadząc samochód z zamieszczonymi na plandece napisami informującymi o uczeniu dzieci masturbacji przez lobby LGBTQ i inne literki oraz o tym, że środowiska homoseksualne przygotowują społeczeństwo do akceptacji pedofilii. Radca bronił się przed zarzutami, wykazując brak jakiegokolwiek związku między swoją działalnością prywatną a pracą zawodową oraz faktem, iż biorąc udział w akcji nie sygnalizował swojej przynależności zawodowej. Szczęśliwie sąd dyscyplinarny uniewinnił oskarżonego. Wątpliwe jest natomiast, żeby podobny proces czekał kiedykolwiek prawnika uczestniczącego w tzw. czarnych marszach oraz innych wydarzeniach związanych z ideologią woke. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Podobnie jak w kościele, następuje konsekwentne zakłamywanie wszystkich ważnych słów, jak na przykład miłosierdzie czy nawracanie. Tak w świecie wielkie postępy poczyniono, by nikt już niemal nie wiedział, czym jest miłość. Słowo to jest zakłamywane na wiele sposobów. Dziś wymienię trzy. Pierwszy to pomieszanie miłości z poszukiwaniem zaspokojenia zmysłowości. Pomieszanie kochania osoby z użyciem osoby. Drugi, gdy już nawet ktoś podniesie wzrok ponad zmysły i chce kochać osobę, a nie jej używać, polega na zanegowaniu celnego spostrzeżenia pana Antoine de Saint-Exupéry, który napisał, że miłość polega na wspólnym patrzeniu w tym samym kierunku, a nie patrzeniu na siebie wzajemnie, które, jeżeli się nad tym zastanowić, również można nazwać użyciem osoby do zaspokojenia siebie. Trzeci sposób na zakłamywanie słowa miłość to pomylenie miłości z uczuciem. Najpierw przekłamanie pierwsze, w którym miłość to zmysły. Niezliczone piosenki, teledyski, filmy i seriale. Od najmłodszych lat mylą w głowie człowieka nienasycone poszukiwanie zaspokojenia zmysłowości z miłością. Jest to nie tylko zmylenie odbiorcy, wysłanie go w pole, ale również wprost czynienie go do miłości niezdolnym. Miłość jest poświęceniem, dawaniem siebie, wykraczaniem poza samego siebie, podczas gdy człowiek wciągnięty w piekielną spiralę jałowych prób zaspokojenia siebie przestaje być zdolny do zapomnienia o sobie i dawania siebie innym. Ten daremny pościg za rozkoszami nie tylko uniemożliwia kochanie, ale również szczęście, co powoduje istnieje przerażające, błędne koło. Szczęście ucieka w miarę jak mnoży się przyjemności. Nieszczęśliwy człowiek zaczyna zatem nerwowo szukać swojego szczęścia. Jak? Zwielokrotniając przyjemności. Staje się niewolnikiem swoich zmysłów, ogłupiałym, wyjałowionym, spragnionym, niezdolnym do dążenia do czegokolwiek, co znajduje się poza nim. Trzeba podjąć wysiłki, by przywrócić słowu miłość jego właściwe znaczenie i szlachetność. Ponieważ człowiek pozbawiony miłości nie tylko nigdy nie zazna szczęścia, ale przede wszystkim jak ma wypełnić on cel swojego istnienia, czyli miłowanie Boga. Przekłamanie drugie to patrzenie na siebie nawzajem, zamiast patrzenie w tym samym kierunku. Podczas gdy przekłamanie pierwsze częściej dotyka mężczyzn, na przekłamanie drugie częściej nabierają się kobiety. Chcę, by on mnie kochał, oznacza wtedy, chcę, by patrzył na mnie, skupiał się na mnie, świata poza mną nie widział. To jest dziecinne i jałowe. Dojrzałe pragnienie to chcę, by mnie kochał, więc poświęcał się dla naszego wspólnego dzieła, jakim jest nasza rodzina. To nie jest to samo. Wreszcie przekłamanie trzecie. Pomylenie miłości z uczuciami. Człowiek jest zdolny do miłości dzięki przymiotom duchowym. Miłość polega na używaniu woli do dążenia do dobra osoby ukochanej, a dobro to wskazuje nam intelekt. Fundamentem miłości jest ofiara. Miłość jest poświęceniem się dla osoby umiłowanej. Niezrozumienie tego i łączenie miłości z uczuciem jest źródłem wielu nieszczęść. Gdy zanika ofiara, zanika również sama miłość i nie ma szans przywrócić ją za pomocą jakichkolwiek wysiłków z naszej strony. Miłość jest naturalną potrzebą człowieka, jednak dziś przestał on rozumieć, czym miłość jest. Chce on zaspokajać tę potrzebę, jednocześnie idąc z duchem czasu, który jako niemodne odrzucił wszelkie wyrzeczenie. A miłość bez wyrzeczenia to koncept tak samo absurdalny jak rzeka bez wody. Pomyślmy, w jak trudnej sytuacji jest tak zwany człowiek współczesny. Nauczono go zmysłowości, pomieszano mu pojęcia. A przecież to jest człowiek, taki sam jak w każdym innym punkcie historii. On również żyje jedynie o tyle, o ile kocha. A nie kocha, jeżeli nie daje siebie bez zastrzeżeń. Nie ma ten tak zwany człowiek współczesny łatwo. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Filipie Benicjuszu, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.